Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, jesteśmy już po pierwszym czytaniu prezydenckich projektów ustaw związanych z Krajową Radą Sądownictwa, z Sądem Najwyższym, także po pierwszych demonstracjach od lipca. Wydaje się, że zarówno Platformie Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej nie udaje się wykrzesać tyle energii. No ale to listopad, jesień, to też powiedzmy tej energii mamy mniej i musimy ją skumulować na całą zimę. W związku z tym i tej energii słonecznej brakuje. Jak pan postrzega tę dotychczasową debatę i czego możemy spodziewać się pana zdaniem, co wyjdzie z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, bo z tymi ustawami komisja zajmie się w środę?
To po pierwsze, opozycja jeszcze rok temu, bo owszem, nie służy demonstracjom okres jesienny czy zimowy, ale przypomnijmy sobie rok temu te zamieszki grudniowe, styczniowe, które no niestety były prowokowane i miały dosyć licznych uczestników. Dzisiaj to jest już wszystko przyblakłe, ponieważ po tych zmaganiach, łącznie z tymi zmaganiami w kontekście weta prezydenta, efekt jest taki, że PiS-owi przybyło bardzo dużo zwolenników, opozycji mocno ubyło. Mało tego, jest ona strasznie skonfliktowana. No wystarczy spojrzeć, co się dzieje w Nowoczesnej, ale też co się dzieje w Platformie. Więc w tym względzie, gdy podsumujemy od strony takiej politycznej ten okres, to mimo tych protestów, mimo pewnych szaleństw, okupacji Sejmu, wprawdzie jest trochę innego powodu, ale to mniejsza o to, bo to wszystko się już tak zlewa i przeciętny odbiorca już sam nie wie, z jakiego powodu te protesty były, to wszystko to jest już zupełnie na innym tonie. Nawet pojawia się taki konflikt wewnętrzny, że Kidawa Błońska, wicemarszałek Sejmu, daje reprymendę posłowi Szczerbie, który rzuca wydrukiem projektów ustaw prezydenckich i ta reprymenda skutkuje tym, że on je podnosi z ziemi, a nie jakimiś dalszymi protestami rzekomo w jego obronie. Więc to jest jak gdyby ten element. Drugi oczywiście to jest cała debata taka merytoryczna, to się toczy między prezydentem, między Pałacem Prezydenckim a większością sejmową. Coś wydaje się już, kompromis jest chyba bliski lub bardzo realny. No oczywiście prezydent projekty złożył, PiS czy większość złoży jakieś poprawki, tam są jakieś zastrzeżenia jednej i drugiej strony, ale pewnie droga do kompromisu jest prosta. Przy okazji mamy do czynienia z kompromitacją KRS-u. Ja przypomnę całą tą sprawę związaną z asesorami, ze zblokowaniem, a później odblokowaniem tych kandydatów, 200-kilkudziesięciu osób. Jest zagranica w sposób trwały, to jest trwały element nacisku, szkalowania Polski, no ale to do tego to już chyba też troszkę zdążyliśmy przywyknąć. I taki to jest mniej więcej obraz tego wszystkiego. No, słabnie nie tylko opozycja, po trosze też zagranica ma różne problemy. No, Niemcy mają też problemy polityczne wewnętrzne z ułożeniem większości rządowej. W związku z czym, tak jak mówię, po tym czasie, może on był potrzebny, bo te wakacyjne protesty miały jeszcze swój rozmiar. Dzisiaj to już jest zupełnie inny świat. Może było potrzebne to, co się stało w lipcu, do jakiegoś stopnia mieliśmy do czynienia z tą debatą wewnętrzną i no i być może, czy daj Boże, z jakimś kompromisem, który zaowocuje uchwaleniem ustaw, a nie tylko z projektami ustaw.
Panie profesorze, taki show próbował zrobić Michał Szczerba, to jest poseł Platformy Obywatelskiej, który rozpoczął ten grudniowy pucz, o którym zresztą także mówił sam Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej. dalej. Nie udało się, bardzo trzeźwo i w sposób zdecydowany i taki, w jaki powinna się zachować, zachowała się pani wicemarszałek Sejmu Kidawa-Błońska. No, ale show zrobił Atlas Kotów, który miał w ręku prezes Jarosław Kaczyński. No i z tej debaty o pierwszego czytania o sądownictwie, o reformie sądownictwa w świat poszedł Atlas Kotów i prezes Kaczyński zaczytany w lekturze, nie zważający na te wszystkie głosy, które pojawiały się na mównicy.
No nie wiem, czy to nie jest pewien zabieg taki troszkę socjotechniczny, mający ocieplić zewnętrznie wizerunek samego Jarosława Kaczyńskiego jako miłośnika zwierząt. No oczywiście tu i kabarety wokół tego jak gdyby funkcjonują, ale jeśli ktoś potrafi się z siebie śmiać, czy mieć dystans do siebie.
No bo przypomnijmy, że podczas lipcowych manifestacji, kiedy przeciwnicy reformy sądownictwa zjawili się pod domem Jarosława Kaczyńskiego, pod prywatnym domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, no to wówczas, licząc pewnie na jakieś reakcje, to wówczas mogli spotkać przez okno tylko kota, tylko albo kota prezesa, który, jak później Jarosław Kaczyński śmiał się, odparł atak demonstrantów.
No to oczywiście tu są pewne humoreski, natomiast mówię, to są pewne zabiegi takie nakierowane na ocieplenie wizerunku, natomiast no w istocie działacze Platformy chyba mają już dość ci starsi działacze, tych wygłupów posła Szczerby i towarzyszy. Wiadomo, że ta młodzież chciała w ten sposób zmienić układ władzy, w jakiś sposób osłabić Grzegorza Schetynę. Natomiast no to tego Polacy nie akceptują, to widać w sondażach. No i taka reprymenda, no to rzeczywiście ilustrująca jednak pewne napięcie, które w Platformie musi być i ono narasta.
Panie profesorze, a sprawa rekonstrukcji rządu, bo Platforma złożyła wniosek o wotum nieufności wobec rządu pani premier Beaty Szydło. Wiemy, że na przełomie listopada, grudnia, na początku grudnia została ogłoszona, odraczana już zresztą, rekonstrukcja rządu pani premier. Z jednej strony Platforma Obywatelska chce dymisji pani premier wraz z rządem, no ale z drugiej strony wydaje się, że tę rekonstrukcję odsunęła w czasie.
No właśnie, wydaje się, że ona jednak, jeśli ma być, to powinna być w miarę szybko sama rekonstrukcja, bo to przedłużanie daje pewne pole manewru opozycji. Chociaż sam temat tak zwanego konstruktywnego wotum nieufności jest, byśmy powiedzieli, no taki dziwny, no bo jeśli tam po Marszu Niepodległości, że za rzekomy brak reakcji, bo ten marsz miał być faszystowski i tu się pojawia tego typu pomysł, no albo bo w Europarlamencie uchwalono antypolską rezolucję i to miałby być powód, to na tej debacie, na tej dyskusji w kontekście tego konstruktywnego wotum nieufności, no Platforma wygrać tej dyskusji nie może w sensie zewnętrznym. Natomiast oczywiście tutaj Grzegorz Schetyna chce zmusić pozostałych liderów czy pozostałe grupy opozycyjne do tego, żeby zagłosowali za nim jako za premierem tym alternatywnym. Często znowu zamanifestować, że on jest rzeczywistym liderem i nie należy go zmieniać, bo tam mają być wybory tych wiceprzewodniczących partii, no więc on chce pokazać, że rzeczywiście jest liderem niekwestionowanym całego wręcz obozu. To tak, temu też miał służyć to porozumienie z Ryszardem Petru w sprawie kandydatury Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. No ale to tylko wewnętrzna gra, natomiast na zewnątrz tej debaty wygrać się nie da. Będzie troszkę takiej kompromitacji związanej z tym, że się uwikłali w tą zagranicę, w te wszystkie tam rozgrywki i ataki zewnętrzne. W związku z czym, no ale mówię, łatwiej by było, gdyby ten rząd już był jakoś zrekonstruowany.
Bo to się już mniej więcej od miesiąca o tym mówi, wałkuje i pewnie jeszcze z 2 tygodnie ze względu na to, na ten wniosek będzie to trwało. No i pytanie, opozycja zachęca do przejęcia władzy formalnej przez Jarosława Kaczyńskiego. Do tego zachęcają też niektórzy zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego, czy to z własnych przekonań, czy ze zwykłego klakierstwa. Ale czy ta zmiana na przykład na stanowisku premiera byłaby korzystna dla interesów Polski, dla interesów też samego obozu rządzącego?
No oczywiście jest pytanie fundamentalne, które wtedy by się pojawiło. Jeśli Jarosław Kaczyński zostałby premierem, to kto kreśliłby tę strategię, bo wytworzyła się w całym obozie rządzącym taka nieformalna funkcja kogoś, kto stoi jak gdyby ponad tymi takimi taktycznymi działaniami koniecznymi, które każdy rząd musi prowadzić, każde ministerstwo i każdy premier. Kogoś, kto jak gdyby kreśli pewną strategię polityczną, również w zakresie tych różnych zmagań, również międzynarodowych. Do tego trzeba mieć dużo czasu, trzeba mieć wolny umysł, nie zaangażowany w tą właśnie bieżące sprawy. No więc jeśli Jarosław Kaczyński miałby zostać premierem, to kto go zastąpi w tamtej funkcji? To jest bardzo sytuacja, ktoś powie, no ale może tę funkcję spełniać będąc premierem. No jeszcze raz mówię, jeśli jest premierem, jest tych takich drobnych, ważniejszych, mniej ważnych obowiązków ogrom, to nie ma nawet czasowo jak wszystkiego ogarnąć. A pamiętajmy, że tutaj jest taka presja, ta szczególnie zewnętrzna i tej totalnej opozycji, że się nikt nie zawaha przed tym, żeby ponownie ewentualnie ludzi wyciągać na ulicę, czy też robić jakieś straszenie sankcjami zewnętrznymi. To jest dosyć prawdopodobne, więc no to czasem mówię tak, jest to lepsze, bo tutaj niektórzy mówią, że to by był lepszy jak gdyby wariant. Czasem lepsze jest wrogiem dobrego.
Panie profesorze, a wycofanie wniosków o awans generalski dla oficerów, wczoraj MON zapowiedział, że wycofuje wnioski z kancelarii, z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z kancelarii pana prezydenta i traktuje to jako gałązkę oliwną wobec kancelarii pana prezydenta, no ale dzisiaj słyszymy, że kancelaria dowiedziała się o tym z mediów i raczej traktuje to nie tyle jako gałązkę oliwną, co jako jakąś demonstrację pana ministra.
No tu jest napięcie, nie od dzisiaj. To napięcie jest jak gdyby sporem kompetencyjnym w dużym stopniu. Mamy do czynienia z ministrem bardzo takim silnym charakterze, jakim jest Antoni Macierewicz. Mamy do czynienia z prezydentem, który ma prerogatywy konstytucyjne byciem naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli realnie ta w istocie generalicja, czyli ci najwyżsi dowódcy no, jakoś mu podlegają i ma wpływ na te nominacje w sposób bezpośredni. I to jest od dłuższego czasu. Ja myślę, że jeśli mówimy o takich silnych osobowościach, to niestety przy tych zapisach jesteśmy trochę skazani na taką rzeczywistość. No miejmy nadzieję, że ostatecznie zakończy się to jakimś kompromisem, bo wiadomo, że armia to jest tak delikatna, a zarazem ważna dziedzina, że tutaj trzeba jasności, takiej decyzyjnej jasności, takiej kompetencyjnej i spory wokół tego no, mogą lekkie zamieszanie w te szeregi wprowadzić.
No i na koniec pytanie najważniejsze, bo przecież dotyczące przyszłości Polski. Kto będzie liderem Nowoczesnej, która nie należy się, która nie nazywa się już Nowoczesna Ryszarda Petru? Ryszard Petru został usunięty z nazwy. Czy zostanie usunięty również z fotela przewodniczącego na rzecz Katarzyny Lubnauer, bo tylko ona została teraz na placu boju, pozostali kontrkandydaci Ryszarda Petru przekazali jej swoje poparcie?
No, oczywiście tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo nie siedzę wewnątrz Nowoczesnej i jakie tam nastroje temu towarzyszą. Na pewno Ryszard Petru jest zagrożony. Wycofanie z nazwy, jego nazwiska, on to jak gdyby zaproponował, ale oczywiście to jest skutek jego wielu porażek, również tych wizerunkowych. Ma też opór co do takiego prostego dogadania się z Platformą w sprawie Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta w Warszawie i to niby go po części wzmacnia, bo rabiej go popiera, z drugiej strony go to osłabia, bo wszystkie te panie i jeden pan popierają Lubnauer. No pytanie jest oczywiście...
Ale Ryszarda Petru popiera, jak sądzę, no skoro się dogadali, Paweł Rabiej, ale także popiera Guy Verhofstadt, bo takiego tweeta wspierającego Ryszarda był łaskaw również w internecie umieścić.
No pytanie, czy to go pomoże, czy zaszkodzi, bo jak wiemy, myślę, że i nawet w obozie opozycji ten pan niespecjalnie musi wzbudzać sympatię, bo jego aż takie ostre wypowiedzi przeciwko Polsce no niespecjalnie muszą Nowoczesnej służyć i takie poparcie to uścisk może być taki niedźwiedzi. Natomiast tak czy inaczej ta partia, kto by nie wygrał, przeżywa duży kryzys. Tutaj już próbuje też głos zabierać SLD w tej sprawie, jak gdyby odradzając się na tej lewej flance. Sama partia, no pewnie gdyby był nowy lider, mogłaby mieć jakąś szansę na zmianę wizerunku, bo oczywiście Ryszard Petru, mając taki ogrom różnych wpadek, no zablokował się gdzieś na tych paru procentach, a przegrywa też takie konfrontacje taktyczne z Grzegorzem Schetyną, który tam ma większe w tym akurat zakresie doświadczenie. No ale trudno powiedzieć, na pewno cały obóz opozycji, tej liberalnej, nie ma dobrego lidera, nie ma wyrazistego lidera i cały ten obóz jest pogrążony w wewnętrznych frakcyjnych konfliktach. I radykalizm, który się uzewnętrznia w różnych akcjach, nawet w głosowaniach tych 6 posłów, europosłów w Parlamencie Europejskim przeciwko Polsce, czy w sprawie rezolucji antypolskiej, to jest wynik wewnętrznych konfliktów, to znaczy ścigają się na radykalizm antypisowski, kto będzie bardziej radykalny. Całej tej opozycji liberalnej to szkodzi wizerunkowo, natomiast zmusza to liderów do tego wyścigu. Grzegorz Schetyna zgłasza konstruktywny wotum nieufności, Ryszard Petru dogaduje się w sprawie Warszawy, z drugiej strony prawda, tam zmienia nazwę partii. No cały szereg różnych zawirowań, one zasadniczo póki co niczego nie dają pozytywnego temu obozowi. A czy wygra Ryszard Petru, czy pani Lubnauer? No naprawdę w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć.
A poznamy to nazwisko lidera Nowoczesnej dzisiaj około 17, ale do 17 nie będziemy wcale, jak rozumiem, panie profesorze, obgryzać paznokci i z niecierpliwością tego nazwiska wyczekiwać.
No myślę, że mało kto w Polsce tak się tym emocjonuje.
Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.